Dzień dobry, kłaniam się nisko, do naszego studia przybiegł.
I odbiega. Przyjechał, ale odbiega. No nie chciałem brzydko, proszę pana, tutaj pachnieć.
Adam Hoffman.
To ja.
To ten pan, który się nie proszony odzywa, to może teraz proszony. Pan głosi, że tezę, że to już po zawodach właściwie, niepotrzebnie się emocjonujemy.
To de facto nie teza, to można powiedzieć fakt politologiczny. Ja sobie książkę nawet z mojego trzeciego roku odświeżyłem.
Ulala!
Tak, i w systemach demokratycznych, pozdrawiam profesora Herbuta, właściwie jak są systemy dwuturowe i demokratyczne i tak wielka przewaga między jedynką a dwójką, pierwszym a drugim, nie znalazłem przykładu, żeby się pretendent przegonił tą różnicę. No po prostu sytuacja jest rozstrzygnięta.
Ale wie pan, że my żyjemy w kraju, w którym 5 lat temu wszyscy byli pewni, że scenariusz będzie wyglądał mniej więcej tak. Ja rozmawiałem z obecnym ambasadorem, nieważne gdzie. Pamiętam, siedzieliśmy sobie przy kawie jeszcze chyba w kwietniu, miła pogoda i on mówi, a teraz popatrz, wygrywa drugą turę Komorowski, a później jeszcze 10 lat Tuska.
Ale to była to
wszyscy
nasza,
byli pewni.
To była nasza opinia sztabu, który wystawiał Andrzeja Dudę. To była opinia Jarosława Kaczyńskiego. No powalczmy, żeby ta druga tura była. Ale to była inna sytuacja. Ja mówię teraz o analizach, które są robione na świecie od chyba początku demokracji i o mechanizmie psychologicznym, dobrze, który jest silniejszy niż matematyka, panie
redaktorze. A propos matematyki i gości.
Dołączmy się do wygranego.
Tak?
Tak.
Bukmacherzy twierdzą, że za złotówkę postawioną na Andrzeja Dudę można dostać złoty 40. No nie jest to wielki biznes.
Gdybym był hazardzistą, a nie jestem, to postawiłbym swoje oszczędności i sobie to 0,40, to 0,4 zarobił.
A z kolei Rafał Trzaskowski, jeśli wygra, to za złotówkę postawioną na niego dostaniemy aż 3 złote. No, 2,95.
Co zrozumiałem, być może analitycy bukmacherów także czytali Herbuta, Demokracje Zachodnioeuropejskie, dobra
książka. To są ci politolodzy, którzy później nie mają pracy.
I oni pracują u buków.
A o co gra w takim razie Rafał Trzaskowski?
Jeżeli on pana zdaniem, on to już wygrał, jak się z takiego poziomu 4-5% startuje, to on już wygrał, zrobił drugą turę. Co więcej, on zrobił i jego sztab najlepszą kampanię Platformy od tej ostatniej parlamentarnej przegranej i położył podwaliny pod przyszłe zwycięstwo, jeśli nic, kiedyś. Ale raczej bliżej pewnie niż tam.
No
dalej.
dobrze, ale wie pan, bo to jest tak, że pan z kolei ulega takiej magii mediów społecznościowych.
Myśli pan?
No niech pan zwróci uwagę, no bo ten wielki sukces Rafała Trzaskowskiego to jest dobicie do granicy.
Ale ja nawet nie mówię o wyniku, ja mówię o tym, co się wokół tego stało. Jak widział pan ten spot z artystami? Naprawdę, fajni ludzie. Zresztą notabene nawet młodzi artyści.
Niech się pan nie gniewa. Artyści, odkąd pamiętam, na Unię Demokratyczną głosowali.
Ale nie młodzi. Ale ci młodzi, którzy mają do stracenia. Wie pan, jak jest pan takim Taco Hemingwayem albo Dawidem Podsiadło. Naprawdę dobrzy artyści, którzy zapełniają Stadion Narodowy. I oni się nie boją stracić połowę swoich słuchaczy.
Ale to naprawdę, ja
podziwiam taką historię.
Co prawda
oczywiście nie zmieni to mojego poglądu, żeby iść w ogóle głosować, bo ja to w tych wyborach głosować nie będę,
ale porozmawiajmy o tej kampanii.
Ja mam prawo i z niego korzystam.
Porozmawiajmy o tej kampanii. Czy takie rzeczy, znaczy, czy Rafał Trzaskowski nie może jednak na przykład celnymi strzałami tak bardzo podważyć zaufanie części wyborców do Andrzeja Dudy i jednocześnie wzbudzić swoje, żeby no...
To jest tak.
Co by się musiało stać w takim razie?
Musiałby Andrzej Duda, nawet gdyby prezydent Andrzej Duda na Podhalu. To jesteśmy o 8, ja nie mogę takich rzeczy mówić, ale nieważne, co by się musiało zdarzyć, i tak nie zmieni to mechanizmu przyłączania się do pierwszego. Przewaga jest zbyt duża. Krawka.
A takie rzeczy jak teraz podgrzewanie tematu z ułaskawieniem, to jest bardzo niejednoznaczna sprawa.
No ale tu umówmy się.
Z ułaskawieniem pedofila,
nie, tak? Jak pan jest prezydentem i pan ma takie doświadczenie, że przecież wiadomo, że ułaskawia się przestępców, taka jest to instytucja, to naprawdę prezydent nie powinien z tego korzystać, bo wiadomo, że przyjdzie kampania i wiadomo, że pierwsze, co zrobi sztab drugiej strony, to co zrobi.
Czyli w pierwszej...
Zrobi listę ułaskawień.
W pierwszej kadencji nie ułaskawiamy.
No ale po co? W ogóle po co?
Ale to jest już brudna kampania, czy jeszcze nas czeka?
To jest tak, my jesteśmy trochę takimi dziadkami, którzy krzyczą na chmury. Ona jest brudna, będzie brudna, zawsze była
Ale ja się nie oburzam, ja się pytam.
Normalna, jak kampania.
A czemu w takim razie na przykład Platforma nie korzysta z tego repertuaru, z którego korzystała w poprzednią, czyli afery PiS?
Nie, jest nawet strona jakaś tam 100 afer czy coś, no, ale korzysta, tylko że tak korzysta, jak sobie korzysta. Najciekawsze, co w ogóle zrobił sztab Rafała. To jest dobre i niedobre, bo
sztab Rafała.
Sztab pana Rafała.
Prezydenta Rafała. Swoją znajomość.
No mówię też sztab Andrzeja, no ja z nim, wie pan, dlatego nie chodzę głosować, bo ja ich znam. Mm-hmm. Wszystkich. Dlatego nie głosuję. Żona głosuje, a ja nie, no bo ich znam. Mm-hmm. Nie mam kandydata, no.
Nie ma pan kandydata.
No, musi pan powiedzieć. I nie zaciskam nosa. Znam takiego jednego ważnego, wpływowego człowieka, który mówi, głosowałem na jakiegoś innego kandydata, ale teraz zacisnę nos i przeniosę poparcie. Przeniosę poparcie, to są meble? Poparcie to nie meble. Nic, co ja przenoszę? Nic nie przenoszę. Nie mam kandydata, to nie głosuję. Waham się, może ten lepszy, może ten. Nie, to jest moje prawo. Nie głosuję, bo no nie dobrze. Mam na kogo.
Dobrze, pan jest w tej chwili...
nie ja, mówię w ogóle do wyborców, ogólnie.
Pan jest w tej chwili zblazowanym biznesmenem.
W ogóle zblazowany.
No tak, zarabia pan hektary pieniędzy i prezentuje taką postawę pod tytułem polityka jest nieważna.
Ale nie, jest bardzo ważna, ale jak nie mam swojego kandydata...
Jest
bardzo ważna, ale jak nie mam swojego kandydata... Nie wiem, wchodzę do sklepu, lubię Coca-Colę. A jest tylko Pepsi. Nie kupuję Pepsi. Dobra. A teraz w ogóle nie mam cukru, więc ani Pepsi, ani Coca-Coli nie biorę.
Dość marudzenia.
Nie, ja nie marudzę. Ja panu staram się pana przekonać, żeby pan nie był fetyszystą takiego za wszelką cenę głosujmy.
Dobrze,
frekwencja jest ważna. Nie jest ważna.
Dobrze.
Jesteś świadomy, idź. Nie jesteś świadomy,
ale
nie.
Ale błagam pana, już pan po prostu, pan to mówi od 5 minut.
Dobra,
koniec,
stop, kropka. Koniec,
kropka. Czy ja mogę jakiś inny temat?
Proszę.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja panu zadam. Nie, dobra.
Nie, pan nie zadaje pytań. Ja pana będę pytał o debatę, bo teraz nagle jest debata o debacie.
Tak,
zawsze tak jest, ale teraz jakby intensywniejsza. Myśli pan, że dojdzie w ogóle do debaty obu kandydatów?
Jak nie dojdzie, to szkoda, bo to są gladiatorzy, oni mają stanąć. Oni mają się po prostu tłuc porządnie.
A komu
i kto
zależy
wygra
na tej debacie?
No pretendentowi zawsze, wiadomo, tylko że wie pan, dać im szable, puścić ich do klatki, do oktagonu. Będzie coś ciekawego w tej kampanii, a tak? To jest kolejny powód za moją tezą. Nawet się nie mogą porządnie
po twarzach poukładać. Ale myśli pan, że Andrzej Duda straci na tym, że nie, będzie unikał?
Uciekający nigdy nie traci, zawsze goniący goni. I goniący też słabo goni, bo gdybym ja był w jego sztabie, czyli w sztabie pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, żebym się tak nie spoufalał, to bym postawił to puste krzesło i gadał do tego pustego krzesła te 40 minut. No to pięknie. Pan prezydent Duda nie przyszedł, bo... Boi się z wami rozmawiać. Nie chcę was słuchać.
Nie, to nie jestem pewien, czy to wygląda pięknie, ale...
Nie, to nie wygląda pięknie, to jest skuteczne.
Chyba nie.
Bardzo.
Wygląda raczej na to, że pan jest zdesperowany i gada już do mebli.
Ja.
Nie ma pan już nic
zaprasza
do powiedzenia, tylko rozmawia
pan przychodzę, zaprasza go TVN, nie przychodzi, przecież to nie ja.
No dobrze, proszę, to porozmawiamy sobie jeszcze o tym.
Jak ale rzeczywiście, gadanie do mebli, ma pan rację, trochę
słabo. Jak to się stało, że Robert Biedroń stracił całe zaplecze lewicy, a Krzysztof Bosak nie. Jak to się stało, że Szymon Hołownia wyrósł na 13%? I czy on w ogóle dojedzie do jakichkolwiek wyborów z tym poparciem? Ale o tym wszystkim na RMF24.
Jeszcze bardziej zgryźliwi tetrycy, zapraszamy.
Teri.pl, tam zgryźliwi tetrycy. A słuchaczom radia życzymy miłego weekendu, bez tetryków, ciepłego. Nie, u nas jest akurat ciepły i deszczowy. Mamy teraz klimat monsunowy.
Susza pada co weekend.
Mamy w tej... Susza pada...
No bo wie pan, no, przecież ja słyszałem, że susza co weekend, to susza leje.
Nie, proszę pana, jest susza, tylko bo to jest hydrologiczne, poważniejsza sprawa.
No to wiem, to akurat.
Ale tak zupełnie w tej chwili taki monsun, to ja się zastanawiam, czy będzie u nas w takim razie rosło mango, czy niestety tylko te śmierdzące duriany, skoro już mamy klimat w Tajlandii.
A durian, pyszny owoc, to jest...
Śmierdzi.
Nie, to jest właśnie, to jest jak polska polityka, durian. Pyszny, a śmierdzi. No może jak każda polityka, nie polska. Nie, bo tu jestem... Bądźmy uczciwi.
Dobrze, to ja chciałem pana spytać, jak to się stało, że Bosak... Tam nastąpiło coś dziwnego w przypadku Bosaka, bo jeśli wierzyć tym sondażom, które były robione w dniu wyborów, to połowa wyborców Bosaka połowa wyborców Konfederacji z zeszłego roku odpłynęła gdzieś, ale przypłynęli jacyś inni do Krzysztofa Bosaka. I Bosak dostał dokładnie tyle samo, ile miała Konfederacja jesienią.
No on zmienił trochę strukturę wyborczą. Donald Tusk to dobrze zauważył i trzeba przyznać, właśnie chciałem powiedzieć o tym zagraniu sztabu. Kończyliśmy w radiu, przechodziliśmy teraz do netu tym zdaniem, bo to jest najlepszy spin sztabowy w tym tygodniu. Kampania prezydenta Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego była bardzo dobra, siadła w ostatnim tygodniu teraz po pierwszej turze między pierwszą a drugą, ale ten spin Donalda Tuska jest dobry, czyli PiS to wasi przyjaciele, więc oni będą was chcieli tam, a my jesteśmy wasza konkurencja, No i będziemy z wami konkurować, więc my was nie chcemy zjeść.
Ale to jest spin do polityków.
Nie, ale to jest spin do polityków. On jest dobry, tylko co on oznacza? Co znaczy w języku biznesu i polityki traktujesz kogoś jak konkurencję? Mówisz o kimś konkurencję. To wie pan, co oznacza? Zanihilować go, doprowadzić do upadłości, przejąć mu rynek. Mój konkurencie, drogi. Jak ja cię konkuruję, jak ja cię szanuję. O czym myślisz?
Nie,
przejąć jego zasoby.
No dobrze, ale... No, chciałem pana spytać o to, jak to się dzieje, że Robert Biedroń traci wszystko, co może, dostaje jakiś absolutnie kompromitujący wynik, gorszy procentowo niż Magdalena Ogórek i tyle, i to widzimy.
On miał tylko tydzień ostatni.
Krzysztof Bosak nie.
On miał ostatnie dwa tygodnie kampanii w miarę przyzwoite, a reszta po prostu wyszło szydło z worka. O nie, wróć. Pokazał się swoje prawdziwe oblicze. On jest po prostu cienki. On jako Robert Biedroń jest po prostu cienki. I tyle.
A co to oznacza, że on jest cienki?
No nie ma
cienki.
Kompetencji politycznych. On nie wniósł warsztatu politycznego, umiejętności. On wniósł do polityki tylko to, że jest gejem. To jest za mało. Jakby był sprawnym politykiem i gejem, zostałby pewnie lepszy wynik. A jest po prostu słabym politykiem.
No Robert Biedroń jest...
Znaczy, no cóż.
Aleksander Kwaśniewski, który tu siedział, mówił, że to jest polityk chwiejny i...
No, bardzo był delikatny pan prezydent Kwaśniewski. No, ale czy z tyłu grał swoje, co ciekawe. Fajnie, miało trzech tenorów, już jest dwóch.
Już jest jeden właściwie.
No, ale jeszcze drugi się... jeszcze stoi.
Nie ma Zandberga, ale... gdzie on jest? Na wakacjach jest Adrian Zandberg. W tych wyborach Adriana Zandberga w ogóle nie było.
Bo wiedział, być może, a nie, to akurat świadczy o nim dobrze. Być może wiedział, jak to się skończy, bo zna Roberta Biedronia.
No dobrze, ale to...
Co ja się będę wychylał do takiej słabej kampanii?
Pokazuje to, co ja wiem, a co czasami mówimy naszym słuchaczom, że proszę państwa, nie ma większego wroga niż kolega partyjny.
Oczywiście, a na liście, a z okręgu?
A to porozmawiamy o tym, bo to jednak wyborcy musieli dokonać wyboru. Właśnie. I wyborcy Konfederacji zostali przy Bosaku. Dlaczego? Dlaczego oni nie pobiegli za silniejszym, czyli za Andrzejem
Dudą? Ja też
Dudą?
Tego nie rozumiem do końca, bo sam Krzysztof Bosak jest inteligentnym facetem
o aparycji
dziewczyny. Co wydaje
nie,
się...
Nie, to za mocno jednak.
No, ale ja też mam taką damską twarz. To, że
pan ma damską twarz?
Tak, taką troszkę, jakbym się ogolił, to by pan do mnie...
nie widziałem takich
nawet
kobiet.
O, tusze. Mistrzu, nie, tu się wystawiłem, no tu muszę przyznać, a już, nie, tu. Mistrz jest tylko jeden, ale wracając do Krzysztofa Bosaka, to liczony jestem teraz.
Nie, ale jakby pan chciał rozmawiać w miarę serio.
Ale zupełnie poważnie to powiedziałem. No. On po prostu do tego, wydawało się, że na czele takiego elektoratu to powinien stanąć ktoś bardziej jak Kowalski, czyli taki... No, narodowiec krwi i kości, tak? Nie, postawiono na subtelnego intelektualistę, powiedzmy tak, żeby jakby o twarzach nic. I się okazało, że zadziałało, bo on rzeczywiście zmienił ten elektorat. On zostawił trochę tych takich, powiedzmy, postpseudokibiców w domu, którzy pewnie nie uznają, na takiego domy tam koleżkę nie zagłosujemy, ale młodzi ludzie, którzy myślą i słuchają, czyli jakby oglądają internet, bo wysłuchają, coś tam poczytają, mówią tak, on mądrze gada. No i on zmienił troszkę elektorat. I troszkę, nawet bardzo. I dzisiaj oni są w świetnej sytuacji. Między pierwszą a drugą turą to jest ich najlepszy okres w życiu.
Tak, to prawda.
Od nas zależy wynik. I wyborcy ich też tak mówią. Od nas zależy wynik. Tylko to się skończy, nie? Za tydzień
już...
Korzystajcie, chłopaki, nie? Teraz.
Oni to wiedzą.
Ja trochę wiem, jak jest. Niestety nie. Jakby wiedzieli, już dawno by byli dogadani.
Ale z kim się mogą dogadać?
Z każdym. No ale kto daje więcej? Kto ma coś do dania? Wiadomo.
No, ale co im
władza.
Może, a co im może władza dać?
Wszystko. Wicepremiera, oficjalną koalicję, postulaty programowe. Wszystko.
Ale myśli pan, że...
Wie pan, że oni już nigdy nie będą w takiej sytuacji?
Nie, ale
pan... Nigdy. To jest jak Fidesz. Albo teraz, albo nigdy. Jak Jobbik u Fideszu. Albo teraz, chłopaki, albo nigdy, nie?
Czyli pan uważa, że po prostu Konfederacja powinna pójść i to nie do Andrzeja Dudy, tylko do Jarosława Kaczyńskiego?
Nie pójść. Oni do nich sami przychodzą. Przyjąć w końcu poważnych wysłanników.
Tak,
nie?
Rozmawiamy serio, ale serio to znaczy...
Serio znaczy koalicja partyjna.
Ale wtedy Konfederacja traci coś, na co liczyła najbardziej. Że jak się rozpadnie PiS... to oni na tym wypłyną.
Nie.
No, ja sądzę,
no to wezmą mnie 7 a 10. No dobra, tylko to jest tak. W polityce władza jak leży na ulicy, to się ją podnosi.
Roman Giertych był już wicepremierem i jest do końca życia sfrustrowanym, zgorzkniałym
myśli pan?
Prawnikiem.
Wydaje mi się, że jest mu dobrze w tej pozycji, w której jest.
Bardzo
po pierwsze, Dwanek, jest bardzo bogatym prawnikiem. Po drugie
nie jest aż tak bogaty,
nie,
jakby
po
chciał,
drugie
jak
jest ministrem sprawiedliwości. No nie, wystarczy do KRS, tam wystarczy te sprawozdania finansowe co roku poczytać. Ale dobra, ale jest też INSPE w przyszłym rządzie opozycji gościem, który będzie odpowiadał za wymiar sprawiedliwości.
Tak pan uważa?
No pewnie.
Myślę,
to, że go nie wpuścili do sztabu Trzaskowskiego i poszedł do Hołowni, to chwilowe takie zaburzenie wyborcze.
Proszę pana, ja mam takie poczucie, pan mówi, że Romanowi Giertychowi jest dobrze. Wie pan, ja nie będę
stawiał... A ja nie wiem, znaczy, ja pan, nie będę, żebym ja go jeszcze dobrze znał, albo ja go znam tak jak wszystkich polityków na tych zeszłych
czasach. Ja mu nie będę stawiał diagnozy, ale mam takie poczucie, że jak ktoś jest szczęśliwym i spełnionym biznesmenem, to nie musi codziennie na fejsie komentować polityki i to komentować w ten sposób, taki bardzo zaangażowany i hardkorowy.
Nie, ale on jest politykiem, on nie
tylko
wyszedł z tego.
Korzysta z tego, że ma pieniądze, że ma.
No ja wiem, ale on nie,
życie.
On chce do polityki, bo są tacy, którzy nie chcą, jak ja, i są tacy, którzy chcą, jak on. A on chce, tylko że on ma highway już do polityki ułożony.
No dobrze.
No tak.
Wie pan, pana się zawsze bardzo dobrze słucha, ale jak
ja
już
wiem,
panu
jak
udowodniłem,
jest.
Pańskie prognozy się nigdy nie sprawdzają.
Dlatego mi
fajne.
Się dobrze słucha.
Tak, tak. To...
Ale to prawie jak pana.
Dokładnie tak samo no. jak mnie.
Bo nie chciałem
bo
już tak.
Nie, bo ja
się
przykład...
bałem, że znowu mi pan jak nie, z tą twarzą. Nie, już nie podpadam dzisiaj, raz wystarczy.
Ale nie, bo ja sam na przykład coś tam sobie przemyślę. Myślę, że to całkiem zgrabnie brzmi i jestem z siebie dumny, że tak to wymyśliłem.
Bon moty...
Nie chodzi o bonmoty, tylko o...
Intelektualne takie... konstrukcje,
no,
które są logiczne.
Dlaczego to się musi wydarzyć? A później co się okazuje? Zupełnie odwrotnie.
No ale polityka nie zawsze jest logiczna.
Nie słuchajcie Mazurka.
Nie, Hoffmana to już w ogóle. A jak są razem, koniec. W ogóle wyłączać od
dlaczego możemy, dlaczego możemy mówić o sukcesie Hołowni?
Iluzorycznym. Znaczy wysoki wynik, nie neguję, ale iluzoryczny w tym znaczeniu, że założenie nowej formacji politycznej na 3 lata okresu bezwyborczego, a jak Andrzej Duda wygra, a mówiliśmy o tym, znaczy ja mówiłem o tym, że wygrał, czy wygra właściwie za chwilę, to nie będzie wyborów przez 3 lata, no to utrzymanie zasobu politycznego takiego wysokiego wydaje się prawie niemożliwe. No naprawdę, procent jest niewielki, no bo 3 lata utrzymanie tych ludzi, ich zaangażowania, zasobów, finansowania, aktywności.
Poza tym, czym oni mieliby się zajmować?
No
przez
o to chodzi.
Właśnie.
O to chodzi.
Trzeba im dać jakieś na razie zajęcie, będzie, jakiś cel.
Z punktu widzenia wyborców antypisowskich, tego tak. antypisu tak zwanego, to przychodzi czas smuty. Nie ma gdzie ujść ta energia przez 3 lata. Ludzie powiedzą tak, dobra. Wracamy do swoich zajęć. Dobra, jakoś trzeba żyć. Życie to życie. Dolce vita. Postkoronawirus. Chcemy, naprawdę, ludzie mają w sobie takie pokłady. Chcemy żyć. Dajcie nam żyć. I ta polityka, jak się skończy wyborami, to dobrze. Niech odetchną. Niech po prostu pójdą robić to, co potrafią najlepiej. Żyć, spotykać się z znajomymi, pracować, cieszyć, wychodzić na piąteczki.
No dobrze,
w sobotę poprawiać.
Pana zdaniem...
W niedzielę dogorywać, w poniedziałek iść do pracy. Ludzie tego chcą.
Opowiada pan baśnie o wielkomiejskich...
A nie, na wsi myśli pan, że co? Sorry, ja akurat, ja nie jestem, nie urodziłem się w Warszawie. Mm-hmm. Moje dzieci się tu urodziły, ale ja pochodzę z mniejszego ośrodka. Moi rodzice, część rodziny pochodzi ze wsi, część z małego miasta.
Pan w życiu pracy fizycznej nie
i w
widział.
Polu robiłem. Ja w polu robiłem. I wie pan, czym się kończy robienie w polu? Bania.
No... Gdzie się kończy banią, tam się kończy banią. Niektórzy, proszę pana, mają więcej pracy i nie mogą sobie na tę banię pozwolić.
W niedzielę się nie pracuje, w sobotę
w niedzielę
się pije.
Nie, ale nie, żadnych piąteczków tam
no
nie
to
ma.
W mieście, no.
Sekundę, możemy jeszcze?
Tak.
Na chwilę do polityki, bo pan dzisiaj jest bardzo rozrywkowy, to wszystko przez te buty. I...
Bo jest piątek.
Nie, pan przyszedł do studia w obcisłych majtkach i w różowych butach.
Fioletowe, daltonista. Jak to jest różowy? Magenta.
Dobrze, różowo-fioletowe.
Magenta.
Się spierał będę z... Wie pan, są tacy mężczyźni, z którymi o kolorach rzeczywiście nie podejmuje się dyskutować. Oni
ja jestem taki, widzi pan, oświeceniowy.
Tak, tak, pan jest bardzo oświeceniowy. O Szymonie Hołowni chciałem porozmawiać. A propos o kolorach, to ja jeszcze nie rozmawiam, tylko z Leonem Tarasewiczem. On jest gorszy niż pszczoła. On widzi sam milion kolorów.
Dlatego jest geniuszem.
Szymon Hołownia, myśli pan, że skończy jak Petru, czy w ogóle nie wejdzie do Sejmu?
No nie, jeśli Rafał Trzaskowski, który dostał mandat do robienia opozycji na nowo, będzie liderem, który jest się w stanie dzielić tortem wyborczym, to Hołownia wejdzie do parlamentu jako wiceprzewodniczący, wiceprezes nowej partii, czy nowej opozycji, czy to będzie nazywało się Platforma, czy nie. Ale jeśli tam będzie gen, któryś na tej opozycji widzę, który zawsze miała prawicę, a się go pozbyła na jakiś czas, chociaż on tam ukryty jest, bo to z genami do Dajnda nie ma, że się go pozbędziesz na zawsze. Coś o tym wiem. Każdy chyba coś o tym wie. Dobra, no to jeśli tego genu takiej kłótliwości nie będzie, no to, to wejdzie. Jeśli będzie, to założy swoją partię, to nie ma szans.
Ale ja patrzę na to też, bo pan mówi, że to nowym liderem opozycji zostaje Rafał Trzaskowski, tak?
Ma do tego mandat. Znaczy, wie pan, ja nie wiem, co Grzegorz Schetyna zrobi z ukrycia Donald Tusk z Brukseli. Przecież tego nikt do końca nie wie. Tylko ma do tego na pewno mandat. Jeśli ale dobrze to rozegra, to zostanie.
No ale właśnie. Moim zdaniem Rafał Trzaskowski chce wszystkiego, ale absolutnie nie tego, żeby być liderem opozycji.
On, Żyrandol mu najbardziej pasuje i widać, jest tak,
ja
tak pracowity.
Teraz, ale ja tego tak nie powiem.
Ale jest tak pracowity. Naprawdę, on zaprzeczył temu, że jest leniwy, ostro pracując, bo chce 5 lat nic nie robić. To jest moja teza. A ja powiem panu po sobie, ludzie leniwi są bardzo pomysłowi i pracowici, bo muszą się tyle narobić, żeby nic nie robić, że...
Dobrze. Jako syn psychologa i terapeuty odwykowego powiem panu, że alkoholicy są bardzo pomysłowi.
No właśnie. Dlatego
dobrze,
nie piję.
Koniec. Koniec dyskusji o polityce. Jeszcze tylko pytanie o wakacje. Pytam o to, proszę państwa, bo sam bym już chciał pojechać. A pan?
Ja w ogóle to chcę jechać do Serbii na festiwal trąbek. I to 40. edycja. Bałkański festiwal trąbek. Wie pan co? Jak u Kusturicy w filmie. Tam po prostu jest przepiękny.
Czyli... Nie, wie pan, tu złośliwości mi się...
Dlaczego? Niech pan da... No to proszę, proszę.
Jak się skończy, że to... Czyli, tak, Adam Hoffman będzie trąbek słuchał.
Z rodziną.
Z rodziną. Mhm. A to długo tam pan nie potrąbi raczej.
Czemu? W sierpniu to jest.
Aha.
W sierpniu.
Czyli pan zdradza Polskę.
Czasem, ale zawsze do niej wracam.
Ale tylko na rzecz Trójmorza, więc to
nie
się
zdradzam,
jeszcze...
Nie, zdradzam często. Jestem uzależniony od podróżowania, poznawania wszystkiego na świecie, ale zawsze
tak,
do
wiemy,
niej...
Wiemy.
Zawsze jestem wierny na końcu, zawsze do niej wracam.
Z też pan wrócił.
Wróciłem i... Tak, ale jestem... Wie pan? To jest moja najlepsza... To podróż życia była.
A tak.
A i to powiem panu zupełnie poważnie.
No, odmieniła moje życie. Tak. Warto było.
Warto.
Jak widać, czasami tak.
Nawet nie wiesz, które drzwi są dla ciebie otwarte, a które się zamknęły.
Paulo Coelho był państwa i moim gościem.
Paulo Coelho w krótkich gaciach.
Był państwa gościem. Moim miał być Adam Hoffman, ale widocznie nie przyszedł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.